Cóż to jest prawda? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szóste przykazanie, które rozważaliśmy kilka tygodni temu, otworzyło cały ogrom etyki seksualnej, ale jeszcze bardziej cały ogrom i piękna antropologii adekwatnej, która ujmuje człowieka jako jedność ducha i ciała. Siódme przykazanie, nad którym zastanawialiśmy się w minionym tygodniu, otworzyło ogrom zagadnień związanych z własnością prywatną, z potrzebą inwencji gospodarczej, z pewnym modelem społecznej gospodarki rynkowej. To jest zalążek moralności społecznej, ale elementem tej właśnie moralności społecznej, jej podstawową więzią, zasadą tworzenia, staje się niewątpliwie sfera komunikacji, mowy, mediów. I tutaj wchodzimy w obszar niezwykle intrygujący ósmego przykazania. W Olsztynie 6 czerwca 1991 roku święty Jan Paweł II odsłaniał sens tego przykazania dekalogu. Ósme przykazanie dekalogu, mówił, w szczególny sposób wiąże się z prawdą, która obowiązuje człowieka w obcowaniu z innymi ludźmi i w całym życiu społecznym. Nie mów fałszywego świadectwa. Tym przykazaniem Bóg przymierza szczególnie daje poznać, że człowiek jest stworzony na obraz Jego i podobieństwo. Dlatego właśnie całe ludzkie postępowanie poddane jest wymogom prawdy. Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem. Temat prawdy, tak jak i temat własności prywatnej, jawiły się w ustach papieża w bezpośrednim kontekście tak zwanego minionego okresu. Papież i jego słuchacze, słysząc to słowo prawda, siłą naturalnej reakcji sięgali wspomnieniami do Polski sprzed 1989 roku. Sięgali do okresu, w którym słowo było poddane nie tylko w czasie stanu wojennego urzędowej kontroli, urzędowej cenzurze, ale to słowo było przez cały okres istnienia PRL-u zniewolone, ograniczone, pozbawione wolności. Wydawało się, że wtedy, w roku 91, ta odzyskana wolność sprawiła, że sfera wolności słowa przestała być problematyczna. A jednak Ojciec Święty tam w Olsztynie 30 lat temu mówił w sposób wtedy może zaskakujący, ale jak się okazuje profetyczny. Wolność publicznego wyrażania swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. I dalej wyjaśniał. Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne, jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych, dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią, ale tylko po to, by zwyciężyć w dyskusji i obronić swoje, może właśnie błędne, stanowisko. Proszę Państwa, zauważmy to zwięzłe sformułowanie. Wolność mówienia nie oznacza wolnego słowa. I Jan Paweł II przestrzegł nas przed spętaniem słowa między innymi egocentryzmem. Przyznam się, że niekiedy odnoszę właśnie dziś, dosłownie w tych tygodniach, dniach, miesiącach, odnoszę wrażenie, że niejedno ze słów wypowiadanych w imię tak zwanej walki z grzechem w Kościele, w imię demaskowania zła, obrony pokrzywdzonych, jest naznaczone swoistym egocentryzmem, swoistą grą na siebie. Grą polegającą na uwiarygodnieniu swoich innych poglądów, swoich przekonań, swojego autorytetu. Niekiedy są to poglądy z pewnością słuszne, niekiedy może skrajne. ale z czasem stają się próbą narzucenia swoich poglądów sumieniu innym. Zdarza się, że ktoś jawi się jako dyżurny krytyk, usiłujący rozgrywać sprawy Kościoła, a faktycznie staje się sam rozegranym przeciwko Kościołowi. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, mamy prawo i obowiązek korzystać z wolności mówienia, ale trzeba uczynić też to słowo wolnym, choćby wolnym od egocentryzmu. I o tym trzeba naprawdę pamiętać.